Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie z Polską Agencją Prasową, Forum Ekonomicznym oraz Szkołą Górnochodową w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest sektor bankowy wobec wysokich stóp procentowych i z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu naszych gości, a są nimi pan Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A.
Dzień dobry.
Oraz pan profesor Waldemar Rogowski, wicedyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem, Instytut Finansów i Korporacji i Inwestycji SGH oraz główny analityk BIK.
Dzień dobry.
W każdym obszarze naszego życia w ostatnich miesiącach mamy bardzo wiele zmian, też bardzo wiele zmian, jeżeli chodzi o sektor bankowy, a chyba jedna z takich większych to zmiana stóp procentowych. I chciałbym pierwsze pytanie do pana prezesa skierować, jak zmiana stóp procentowych, ten wzrost przełoży się na wyniki banków?
Bardzo trudne pytanie, ponieważ jesteśmy tak naprawdę na końcówce drugiego kwartału. Biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało przez ostatnie dwa kwartały, to można być absolutnym optymistą, ponieważ no, wyniki są, myślę, w całym sektorze rekordowe. Jednak wszyscy mamy świadomość, że jednak wysokie stopy procentowe pomagają. Natomiast no, przed nami chyba kilka takich dość trudnych momentów, czy też zdarzeń, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie i wpływ na te stopy. Nawet nie na stopy, tylko na wyniki. Co za tym, co się wydarzy, to trudno mi jest powiedzieć. Natomiast gdyby nie było jakiegoś otoczenia takiego poza ściśle gospodarczego, tylko i nie byłoby żadnych inicjatyw, które by powodowały, że te wyniki mogły być w jakiś sposób ograniczone, to wyniki absolutnie byłyby rekordowe.
A nie obawia się pan, że przyszła chęć do zaciągania kredytów będzie mniejsza, że tutaj dalsze, takie w długim horyzoncie wyniki mogą ulec osłabieniu, że część depozytów będzie lokowana gdzieś indziej, bo mamy też obligacje, które dają teraz też atrakcyjne oprocentowanie, czy jakby z takiej perspektywy coś, co wcześniej było dla banków bardzo komfortowe, bo miały środki, miały tutaj duże portfele kredytowe, czy to nie zacznie się odwracać przy tej zmienności stóp?
To jest tak, że już widzimy pewne, no, rynek kredytów hipotecznych bardzo wyraźnie pokazał, bo pokazuje, że jakby praktycznie zamarł, wyhamował i te kredyty hipoteczne nie są już tak popularne, jak były wcześniej, ze względu na to, że jakby koszty finansowania dość mocno wzrosły i nie wszyscy sobie mogą po prostu pozwolić na to. Równolegle też mamy świadomość tego, że no, trochę rynek nieruchomości się zmienił, bo ceny tych nieruchomości, chociażby ze względu na wojnę, którą mamy za granicą, napływ nowych nabywców spowodowało, że w pewnych sektorach, nie wszędzie, bo na przykład rynek nieruchomości, domy w Krakowie staniały. Taki paradoks, ale generalnie w całej Polsce wzrost cen jest widoczny dość mocno. No i to jest też czynnik, który powoduje, że nie wszyscy sobie mogą na te nieruchomości pozwolić, albo mogą sobie pozwolić na znacznie mniejsze niż planowali to pierwotnie. I to rzeczywiście jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Natomiast no, ja cały czas jestem optymistą i wierzę głęboko w to, że jest to okres przejściowy, jeżeli chodzi o te wysokie stopy. No, wczorajsze dane z rynku niemieckiego, które pokazały pierwszy symptom tego, że inflacja powoli wyhamowuje, bo tam jest to kosmetyczna obniżka, ale jest ta obniżka. Te pierwsze odczyty to pokazują. To też jest jakiś taki sygnał, myślę, dla całego rynku. No, jesteśmy częścią globalnej gospodarki, częścią świata. Naszym kluczowym partnerem są Niemcy, więc jeżeli tam są jakieś pierwsze sygnały zahamowania, to mogę się domyślić, że u nas w perspektywie może nie miesiąca, ale kilku miesięcy będziemy ten sygnał również mieli. Jeżeli chodzi o, tak powiedziałem, stopy, ten poziom traktuję jako przejściowy. Myślę, że jeszcze piku nie mamy. Jest, według naszych ekonomistów, to może być sierpień, że ten pik będzie osiągnięty. Myślę, że nawet ja tak prywatnie myślę, że 16% to jest coś takiego, jeżeli chodzi o inflację, oczywiście tą oficjalną, no bo jeżeli popatrzymy na poszczególne koszyki produktów, na poszczególne, nie wiem, ceny usług, ceny produktów spożywczych, jakbyśmy na to popatrzyli z osobna, no to są miejsca, gdzie materiały budowlane, są miejsca, gdzie te wzrosty są znacznie, znacznie wyższe.
To 16% inflacja, prywatne zdanie pana prezesa, a stopy procentowe, do których
stopy procentowe rada? Szacuję i spodziewam się, że w najbliższym czasie, czyli chyba jutro jest Rada Polityki Pieniężnej, myślę, że oceniam na 0,75, natomiast są bardzo wyraźne sygnały, nawet jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej się powiadał, że on widzi zwyżkę około 1%. Czy to będzie ostatni moment? Myślę, że może być to ostatni. Jeżeli by to był 1%, to jestem w stanie żyć z taką świadomością, że to będzie koniec i będzie na przykład przerwa typu miesiąc, dwa, żeby zobaczyć, jakie będą kierunki.
Jakie efekty.
Jakie będą efekty. Znaczy efekty to zawsze jest pół roku, także to tak naprawdę my będziemy za chwilę odczuwać efekty tych pierwszych zmian, które miały miejsce na początku roku. Ale myślę, że te 7,5 to jest taki poziom, którego nie oczekuję, że był przekroczony, bo też, jak powiedziałem wcześniej, widzę szansę na to, że te stopy, że ta inflacja jednak przynajmniej wyhamuje. Więc jeżeli ona by wyhamowała i pojawiły się czynniki, które by wskazywały na jakby odwrócenie trendu, to myślę, że te 7,5 to jest jakiś taki maksimum. Aczkolwiek nie mogę prognozować, bo to jest trochę takie z fusów prognozowania.
Może
się wydarzyć coś niespodziewanego, nie wiem, za wschodnią granicą, przesunie się linia frontu, no różne mogą być historie, co zupełnie wywróci do góry nogami tą bieżącą sytuację i ocenę.
Panie profesorze, czy podziela pan optymizm pana prezesa, jeżeli chodzi o wyniki banków i jeżeli chodzi o te czynniki, które do tych wyników doprowadzą?
Znaczy, jeżeli chodzi o wyniki banków, to kształtują te wyniki trzy elementy. Przychody i koszty odsetkowe, przychody, koszty pozaodsetkowe i odpisy na rezerwy. Oczywiście z perspektywy przychodów mamy rekordy, dlatego że trzeba wspomnieć, że polski rynek, na przykład pan prezes tu wspomniał o rynku kredytów hipotecznych, jest to rynek na zmiennej stopie procentowej. Czyli wzrosty stóp procentowych oddziałują zarówno na już udzielone kredyty, które są w portfelu, jak i na nowo udzielane kredyty, co jest w jakiś sposób takim szczególną cechą polskiego sektora bankowego, bo w większości krajów wysoko rozwiniętych kredyty hipoteczne są na czasowo przynajmniej stałych stopach procentowych, a co oznacza, że podwyżki stóp procentowych nie odbijają się negatywnie na podwyżce raty już udzielonych kredytów hipotecznych, a w związku z tym także na przychody banków. Banki mają u nas bezpośrednie przełożenie wzrostu stóp procentowych na przychody odsetkowe z uwagi na mechanizm zmiennej stopy procentowej. Ale z drugiej strony mamy koszty odsetkowe i tutaj kwestia związana z depozytami. Trzeba głośno powiedzieć, że od wielu, wielu lat polski sektor bankowy ma ogromną nadpłynność. To znaczy na 100 zł depozytów przypada 70 zł kredytów, czyli jest wskaźnik powyżej 1 relacja depozytów do kredytów. I jaką mamy sytuację? W normalnej sytuacji rynkowej banki nie potrzebują dodatkowych depozytów, bo nie są w stanie wykreować akcji kredytowej, czyli zagospodarować tych depozytów. Trzeba powiedzieć, że depozyty banki kosztują po pierwsze odpisem na BFG, po drugie rezerwą obowiązkową do Narodowego Banku Polskiego. Czyli jeżeli bank będzie zwiększał oprocentowanie depozytów, ściągnie z rynku depozyty, nie będzie w stanie przełożyć na akcję kredytową, która, jak mówiłem, relacja już jest dzisiaj bardzo wysoka nadpłynności, a jeszcze te stopy wysokie ograniczają akcję kredytową, głównie w tym segmencie najbardziej wartości udzielanych kredytów, czyli w hipotekach. Czyli tutaj aspekt związany z wynikami, ten challenge, ten można powiedzieć wyzwanie dla sektora bankowego, to jest pytanie o depozyty. Czy te depozyty podwyższać? No jest, jak to nazwałem ogólnie mówiąc, taki nacisk polityczno-regulacyjny, prawda, tak kolokwialnie mówiąc, na to, żeby banki podwyższyły depozyty. Ale z perspektywy wyniku to będzie miało negatywny wpływ, no bo oczywiście obniży wynik odsetkowy, co w normalnych warunkach, gdyby nie było tego przymusu polityczno-regulacyjnego, jak go tak nazywam, banki by nie podwyższyły oprocentowania depozytów, bowiem nie potrzebują depozytów. Oczywiście, że nie potrzebują depozytów. Tutaj kolejne...
Chyba, że widzą odpływ środków na przykład na obligacje.
A to i tak jest bufor, tak duży nadpłynnościowy bufor, że nawet gdyby... No, poruszył pan, panie Bartoszu, kwestię obligacji. Tu jest challenge, jeżeli chodzi o ryzyko, to jest portfel długoterminowych papierów skarbowych, które, przypominam, rentowność przebiła już prawie 8%. W związku z tym banki na portfelu obligacji długoterminowych skarbowych, gdyby chciały obecnie je upłynnić, po prostu miałyby bardzo wysoką stratę, no bo rentowności rosną. Obligacje, to znaczy, że cena obligacji spada, więc banki, o tym trzeba pamiętać, mają też bardzo duży portfel obligacji skarbowych, które nie są obciążone podatkiem bankowym, więc z perspektywy ekonomiczności bardziej się opłacało lokować nadwyżki w obligacje skarbowe niż w akcje kredytowe. Natomiast kolejna kwestia a propos tego wyzwania. To są odpisy na różnego rodzaju ryzyko, czy kredytowe, czy prawno, takie można powiedzieć, odszkodowawcze. Przed sektorem bankowym, nazwałem to, budzą się na nowo demony, czyli portfel kredytów frankowych. I niestety w dużej części sektor nie jest jeszcze dorezerwowany, jeżeli chodzi o odszkodowanie na portfelu kredytów denominowanych czy indeksowanych do franka szwajcarskiego. To jest jeden demon. On nie dotyczy całego sektora bankowego, bo nie wszystkie banki w jednakowym tempie były w stopniu zaangażowane w kredytowanie kredytami mieszkaniowymi indeksowanymi i denominowanymi do franka. To jest pierwszy demon. Drugi demon, to, o których pan prezes też już wspomniał, to są wakacje właśnie. Wakacje. Powiem, bardzo mi się ta nazwa nie podoba, to wszystkim naokoło opowiadam, bo wakacje zawsze się kojarzyły i kojarzą z czymś miłym, przyjemnym, aż szkoda nie skorzystać z wakacji, jak ktoś się zobaczy, skorzystałby z wakacji, wszyscy tak, prawda? Więc to mi się nie podoba, po pierwsze nazwa, a po drugie...
Wakacje, tak,
a po drugie nie podoba mi się to, że jest to instrument skierowany właściwie do wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe złotowe bez żadnych warunków. Ja jestem zwolennikiem wsparcia, ale selektywnego wsparcia i bardziej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i rzeczywiście kredytobiorców, którzy mają realne problemy ze spłatami kredytów mieszkaniowych. Bo jeżeli damy
czy
wszystkim...
Czy problemy teraz możemy obserwować przy tych rosnących stopach?
Jeszcze nie. Jeszcze nie z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że większość kredytów mieszkaniowych jest oparta o stopę referencyjną WIBOR 3 albo nawet 6-miesięczny głównie. Co to znaczy? Że pierwsze zmiany stóp procentowych, pierwsze, te październikowe, w oprocentowaniu niedawno dopiero pojawiły się. W związku z tym dopiero niedawno tym osobom, które zaciągnęły kredyty, wzrosły raty. A po drugie, żeby kredyt był opóźniony, musi upłynąć 90 dni. Czyli mamy 6-miesięczne zmiana stóp procentowych 6 plus 9 plus 3 daje nam 9 miesięcy, czyli problemy ewentualne na jesieni, pod warunkiem, tak, że nie będzie aż tak szeroko promowanego i stosowanego instrumentu pod tytułem wakacje kredytowe.
To panie prezesie, jak się pan do tego demona wakacyjnego odniesie?
To znaczy tak, no, każdy kij ma dwa końce. No, z jednej strony jest to rzeczywiście ogromne wsparcie dla osób, które będą miały problem, bo mamy chyba wszyscy świadomość, że przy tak...
Jak będą wszyscy objęci, to też ci, co mają problemy, też będą objęci wsparciem.
Tak, ale to też chyba to idzie wszystko w tym kierunku, żeby również tymi wakacjami, znaczy ma być jakby powszechny dostęp, czyli to nie ma być żadnego ograniczenia na przykład dochodowego, tak. Selekcji. Nie chcę oceniać tej sytuacji, bo no to jest jakby też podobna dyskusja na przykład do 500+, prawda? Tak. Czy dobrym rozwiązaniem jest tylko wsparcie tych najuboższych, czy powinni mieć do tego dostęp wszyscy? No, są różne podejścia. Jedno podejście mówi to o tym, że nie powinno się nikogo dyskryminować, więc jeżeli jest jakiś przywilej, to powinien dotyczyć wszystkich. Drugie podejście jest takie, że jednak powinny być jakieś kryteria wprowadzone, które określają to, kto ma szansę i kto ma dostęp do tego typu rozwiązania. Niewątpliwie te wakacje się pojawią, no bo tak jak tutaj pan profesor był uprzejmy wspomnieć, na jesieni pewnie będziemy mieli pierwsze takie objawy w cudzysłowie choroby, czyli zaczną się pierwsze problemy ze względu na te właśnie odroczone troszeczkę zmiany stóp, z którymi mamy do czynienia. To na pewno będzie miało wpływ na wynik sektora. To jakby trochę powracam do tego pierwszego pytania, no bo takie szacunki, które są tak...
W przestrzeni publicznej
mówi się o 20 kilku miliardach złotych kosztów.
Jako też czynniku proinflacyjnym.
Tak, jak się to na to popatrzy z punktu widzenia na przykład wyników sektora, no to ten sektor będzie pewnie plus minus zero. Będą oczywiście banki, które będą powyżej zera, ale myślę też, że będą banki, które będą niestety poniżej zera. I tu się pojawia czynnik kolejny, no bo się włącza wtedy regulator, włączają się różnego rodzaju
wymogi
kapitałowe, ale przede wszystkim też jakby no, bank, który ma wynik poniżej zera, automatycznie wpada w pewne program naprawczy i tak dalej, i tak dalej. Więc konsekwencje tego są bardzo złożone i duże. I tutaj będzie sobie sektor musiał z tym poradzić. Jeszcze chcę nawiązać do tych obligacji, bo wiemy wszyscy o tym, że w wolnym takim flow, jeżeli chodzi o gotówkę, jest około 1 biliona złotych funkcjonujących na rynku. To jest potężna kwota. I teraz no, trzeba popatrzeć też oczywiście na potrzeby państwa. Te potrzeby państwa w związku z chociażby z różnymi rozwiązaniami dla najstarszych osób, no, wsparcia na różnych etapach rozwoju, zmiana podatków i tak dalej, czy też zamrożenie VAT-u w różnych obszarach ma wpływ na budżet, prawda? No i te pieniądze będą potrzebne. No i myślę, że nie jest przypadkiem to, że dzisiaj, jeżeli chodzi o obligacje Skarbu Państwa, które są atrakcyjne, które są atrakcyjną alternatywą, mówię tutaj o kliencie indywidualnym, do klasycznego depozytu, bo jednak dają więcej, pod warunkiem oczywiście, że się jakby poczeka do wykupu, bo to jest jakby kluczowe tutaj, to nie jest kwestia taka, można oczywiście kupować na rynku wtórnym, no ale to wtedy nie ma tej premii.
Nie każdy potrafi.
Znaczy nie ma premii, bo to jest dość prosta operacja. Każdy, kto posiada zwykły rachunek maklerski, może to zrobić. W każdym banku praktycznie, w każdym biurze maklerskim. Więc to nie jest trudne, tylko że jakby no nie ma tej premii, która funkcjonuje w momencie, kiedy się poczeka do daty wykupu. No i tutaj jakby patrząc na to, co się dzieje i patrząc, jakie są potrzeby i patrząc chociażby przez pryzmat tego, że mój bank od końcówki września będzie również na półce miał obligacje Skarbu Państwa, czyli wracamy trochę do historii sprzed lat, bo już kiedyś mieliśmy to w ofercie, powoduje to, że mogę domniemywać, że jakby sprzedaż tych obligacji może nie będzie dwukrotnie wyższa, ale znacznie wzrośnie, bo my pewnie będziemy potrzebowali trochę czasu, żeby osiągnąć poziom naszego szacownego konkurenta.
Ale jednocześnie podnosicie depozyty, bo dzisiaj chyba lokata 7% się u was.
Tak, ale ona jest oczywiście tam skonstruowana, obwarowana pewnymi
warunkami,
tak. To jest tak, że jeżeli cały rynek ruszył do pewnego biegu, jeżeli chodzi o podwyżkę stóp, to nie można zostać w tyle, no bo zakładam, że gro klientów jednak na rynku konsumentów posiada oszczędności do 100 tysięcy euro, bo oczywiście jest pewna grupa, powiedzmy tam dzisiaj czytałem 35 tysięcy osób, które posiadają, jest taki raport KPMG, jeżeli chodzi o tych ultra net worth
individuals,
tak, więc jest 35 tysięcy osób, które posiadają te wyższe aktywa, natomiast przeciętny, myślę, Polak, obywatel, jednak te swoje oszczędności możemy wliczyć do tej kwoty 100 tysięcy złotych. Więc położenie tych pieniędzy, biorąc pod uwagę to, że jest bankowy fundusz gwarancyjny, no nie stanowi jakiegoś zagrożenia, nawet jeżeli to jest w cudzysłowie bank, który w sektorze nie jest dobrze postrzegany, czy też jest jakby obarczony większym ryzykiem. Więc ten wyścig musiał stąd powstać. Zresztą też no, pan premier bardzo mocno zaapelował podczas impaktu w Poznaniu, że oczekuje, że te stopy, że te depozyty będą podwyższone. Co też miało miejsce. No, byliśmy jednym z pierwszych banków, który wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniu, podwyższył stopę. Nie przypuszczam, żebyśmy osiągnęli jakieś kosmiczne poziomy typu, no nie wiem, 10%, bo ja sobie inaczej, dzisiaj sobie tego nie wyobrażam, aczkolwiek jakbyśmy będziemy rozmawiać za, nie wiem, 2-3 miesiące, to kto wie, czy to nie będzie pewien normalny obszar, w którym będziemy funkcjonować. Tego nie wiem. Więc no, niewątpliwie ten wyścig się zaczął, te pieniądze, każdy walczy o to, bo mimo tych 25% nadwyżki, jeżeli chodzi o jedną stronę bilansu, na drugą stronę bilansu, i jakby braku możliwości dogonienia przez sektor jakby wykorzystania tych nadwyżek w akcji kredytowej, no bo tak, hipoteki przyhamowały znacznie. Mogę się domyślić, że w tej niepewnej sytuacji ta część korporacyjna, przedsiębiorcy też się zastanawiają nad inwestycjami, czy te inwestycje powinny, aczkolwiek nie widzimy, co ciekawe, takich symptomów, które powodują, że jest spowolnienie inwestycji.
To ja może się wtrącę. Wczoraj publikowaliśmy jako BIG mój raport, newsletter mikro i tam spadek maj do maja kredytów inwestycyjnych minus 30% w mikro.
Widzimy jest, tak,
cały sektor.
Czyli mamy już pierwszy sektor.
Tak. Brak inwestycji rzeczowy. Firmy inwestują w zapasy, stąd rosną kredyty w rachunku bieżącym.
No, ale patrząc globalnie na to wszystko, jednak przed nami dużo inwestycji sektorowych, takich globalnych, publicznych, które jakby mogą wypełnić tą lukę, więc patrząc znowu statystycznie czy gusowsko na te poziomy, może się okazać, że to będzie poziom, jakby niewiele się rzeczy zmieni. Więc no, wojna jest, może to jest złe słowo, jest współzawodnictwo depozytowe, może to będzie lepsze słowo. I ono... Każdy chce jakiś tam przynajmniej utrzymać status quo, który posiada, bo jeżeli by tak nie chciał w tym biegu brać udziału, to myślę, że te straty mogły być bolesne, szczególnie biorąc pod uwagę produkt, jakim są obligacje Skarbu Państwa, które są jakby troszeczkę poza systemem, prawda? Bo to nie jest w aktywach banku, to jest jakby...
Chyba, że bank ma na portfelu.
Tak. No
to ja o tych obligacjach powiem.
Tak.
Ja mówiłem o rynku hurtowym i te obligacje skarbowe na stałą stopę niskoprocentowaną, które banki mają na portfelu, jak będą trzymały do daty wykupu, kupony będą ok, ale gdyby w momencie chciały sprzedać, to muszą sprzedawać poniżej nominału z uwagi na to, że nowe emisje są na dużo wyższą stopę i wtedy te straty są 10-15%.
Ale banki na szczęście na portfelu nie
potrzebują.
Mają tylko tych obligacji, tylko mają jeszcze inne, korporacyjne obligacje
też,
bo my na przykład ogromnym, jesteśmy bardzo dużym emitentem i mamy tych obligacji, więc myślę, że jest przestrzeń do tego, żeby tym mądrze zarządzać i staramy się, pewnie cały sektor stara się to robić, ale to jest bardzo, bardzo cenna uwaga, że tak naprawdę nie ma tej potrzeby, bo gdyby rzeczywiście ta potrzeba się pojawiła, no to mógłby być problem.
Tak.
To mógł się pojawić problem.
Bo mówiąc o kredytach, pan profesor już wspomniał o kredytach hipotecznych i że w tym krótkim horyzoncie jeszcze nie dostrzegają państwo takiego ryzyka, że spłacalność się osłabi, ale chciałem zapytać, czy czeka nas fala niespłaconych kredytów, jeżeli chodzi o wszystkie inne też produkty kredytowe.
Co ciekawe, BIG jako integrator informacji sektorowej, my widzimy wszystko, co się dzieje w sektorze. I takie ciekawe zjawisko, że praktycznie na każdym rodzaju produktów mamy w ujęciu rok do roku poprawę jakości portfela. Czyli wszyscy mówimy, że jest trudno, że kredytobiorcy mogą mieć problemy, ale tego w danych nie widać.
To z czego ta poprawa wynika?
Wydaje mi się, że z tego, że w momencie, kiedy była ta covidowa akcja kredytowa, szczególnie na kredytach gotówkowych i ratalnych, była ona kierowana do, można powiedzieć, bardziej wiarygodnych klientów i zamożniejszych klientów, których na te kredyty jeszcze w tym momencie stać. I poza tym to nie są duże kwoty w kredytach ratalnych czy w kredytach gotówkowych, więc tam nie ma tego dużego przeskoku wysokości raty. Nie widać jeszcze żadnych praktycznie dużych wahań na szkodowości kredytów. I mówię, moja obawa dotyczy kredytów mieszkaniowych, pod warunkiem, że nie zostanie ten mechanizm, o którym cały czas tutaj mówimy, włączony, bo trzeba powiedzieć, że te wakacje covidowe, one miały warunek, że mogły skorzystać tylko osoby, które miały kredyt w statusie normalny. Tu nie ma tego, czyli mogą skorzystać osoby, które już mają przed 30-dniowe opóźnienie, to z takich wakacji będą mogły skorzystać. I wtedy ta, według mnie, problem może być przesunięty w czasie. No, on zaistnieje i problem może być przesunięty tylko w czasie. Bardziej obawiam się, może nie o tych kredytobiorców, którzy są już dzisiaj w portfelu, ale pan, panie Bartoszu, wspomniał, ja dam taki komentarz do ostatniego indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Spadek gigantyczny od wielu, wielu lat, nie było tak słabo, jeżeli chodzi o liczbę wnioskujących. Obawiam się, i tutaj zapraszam państwa, w następnym tygodniu będę publikował dane za czerwiec, jeżeli chodzi o popyt na kredyty mieszkaniowe. Obawiam się, że może być jeszcze gorzej. I tutaj jest ta kwestia, o której chciałbym zwrócić uwagę, że bardziej się boję o dostępność do kredytu mieszkaniowego, co kształtuje właściwie podstawową potrzebę dla osób młodych. Czyli jeżeli nie będzie stać na kredyt i zaciągnięcie kredytu na własność, to urośnie nam zaraz bańka na rynku wynajmu, bo mamy ogromną dysproporcję, jeżeli chodzi o podaż mieszkań i rodzący się ogromny popyt na wynajem, na którym mamy już i tak skoki po 30-40%, a teraz jeżeli powiemy większości społeczeństwa, że nie masz w ogóle co marzyć o zakupie z lewarowanym kredytem, a jednak te 40% to było lewarowanych transakcji na rynku pierwotnym, to te osoby pójdą na rynek wynajmu, gdzie zetkną się
z funduszami, które też na tym rynku zaczynają.
Fundusze to jest takimi...
Zaczynają.
To jest w zeszłym roku udział 0,5% sprzedaży. To jest,
ale jeszcze wcześniej było zero.
No tak, ja jestem też zwolennikiem rejtów i ogólnie wynajmu instytucjonalnego, bo wszystkie badania na świecie pokazują jedną podstawową kwestię. Wynajmowanie od inwestora, czy tym profesjonalnym wynajmie długoterminowym jest dużo tańsze niż od inwestora prywatnego. I tak jak popatrzymy na kraje wysoko rozwinięte, to one stoją na wynajmie. To takie kraje jak Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Bułgaria, tam dominuje własność. My w Polsce mamy powyżej 70% własności nieruchomości należą do osób, które mieszkają w tych nieruchomościach. Ale to wynika z lat 90. i tak naprawdę uwłaszczenia dużej części społeczeństwa, pokolenia moich rodziców i pewnie waszych też, poprzez 1% wykup w spółdzielniach, czy komunalnych mieszkań, czy zakładowych. I to tylko zbudowało tą strukturę własności, którą my dzisiaj mamy. 11%, około 11% są to nieruchomości z własnością hipoteczną, zadłużoną, prawda, kredytem. W ogóle to też może trochę statystyk, bo tak mówimy, że taki wielki rynek kredytów jest. My mamy 20 miejsce w krajach Unii Europejskiej w relacji zadłużenia hipotecznego do PKB. Natomiast w kredytach konsumpcyjnych mamy 3., 4. miejsce. Czyli jeszcze ta przestrzeń do kredytowania hipotecznego jest bardzo, bardzo duża.
Tylko... Ale finansujemy się krótkim finansowaniem, tak. Dług długoterminowy, który powinien, na odwrót to powinno wszystko.
No oczywiście, tu jeszcze kwestia listów zastawnych i problemu niedopasowania strony aktywnej, czyli kredytów długoterminowych ze stroną pasywną banku, gdzie mamy praktycznie lokaty 12-miesięczne i mamy duży problem zarządzania płynnością. Próbowaliśmy, po to są między innymi bank Pekao S.A., ma bank hipoteczny, po to, żeby przesuwać długoterminowe aktywa do banku hipotecznego, który może emitować listy zastawne, ale uważam, że szansa, jaką mieliśmy, jeżeli chodzi o rozwinięcie rynku listów zastawnych, nie został do tej pory wykorzystany. Plus rejty. Też mnie bardzo dziwi, że tyle lat się mówi...
Mimo to, że był taki moment odświeżenia, wszyscy myśleli, że pójdzie to w dobrym kierunku, a
Przecież, prawda, duża część Polaków inwestuje samodzielnie, a to jest tylko garstka ludzi, co pan prezes powiedział, których stać na zakup inwestycyjnej nieruchomości. Większość osób nie stać, a chcieliby partycypować nadwyżkami w stopach zwrotu z rynku nieruchomości. No po to stworzono rejty, czyli specjalne trusty inwestycyjne giełdowe, które są zwolnione z podatku korporacyjnego, czyli na poziomie CIT-u, a wypłacające dywidendy dla osób, które chcą zainwestować w REIT. REIT inwestuje w aktywa u dewelopera i wynajmuje i są zwroty z czynszu w postaci dywidendy. Nie ma u nas rozbudowanego na tył zachodni systemu REIT-ów plus długoterminowy najem instytucjonalny.
To panie prezesie, co mają zrobić młode osoby, które chciałyby zaciągnąć kredyt na zakup pierwszego mieszkania? Może pan premier też powie, że banki powinny dać jakieś bardziej preferencyjne warunki i tutaj to zmieni tą sytuację.
Znaczy jest program chyba, który wspiera młodych ludzi poprzez na przykład wkład własny i tego typu rozwiązania. Natomiast niewątpliwie temat jest trudny. Ciekawe, jeszcze nawiążę do tego, co pan profesor powiedział a propos właśnie tych ryzyk, które się wiążą z kredytami hipotecznymi. Paradoks polega na tym, że Polak jest tak skonstruowany, że odda wszystko, odda telewizor, samochód, radio, samochód, ale cokolwiek, ale mieszkanie to będzie to aktywo, za które on zapłaci. Bo musi mieć to własne miejsce. To jest też chyba w naszej mentalności troszeczkę, tak? Bo to oczywiście konsekwencje tego, co mam powiedział, lat 90. pewnych procesów wykupu za przysłowiowe grosze nieruchomości, to jest jedna strona medalu, ale to jest tak, że mieliśmy kilka filmów dość humorystycznych, prawda, w historii, które dokładnie pokazywały tą naszą specyfikę i mentalność, że to jest moja własność i nikt nie ma do niej prawa. I to jest takie chyba właśnie myślenie, że wszystko mogę oddać, cokolwiek jakby nie pospłacam pewnych zobowiązań, natomiast jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, na pewno to zrobię.
To ja w uzupełnieniu, jako biorę informacji kredytowej, analizujemy tak zwaną piramidę spłacalności. I rzeczywiście to, co pan prezes mówił, mamy w danych. Najdłużej jako Częstochowy bronimy kredytów hipotecznych. Najwcześniejsze opóźnienia to są karty kredytowe i kredyty w rachunku. Potem ratalki, potem gotówka i na końcu właśnie hipoteki. Może ja tylko, bo pan prezes mówił o wkładzie własnym, ja w swoim komentarzu napisałem pomysł dobry, tylko 3 lata za późno. Bo to nie ten moment rynkowy na... Bo...
No tak, jakby zaczęło się Eldorado na hipoteki, tak. To wtedy ten... No, ale ja też wchodzę lepiej późno niż wcale. Oczywiście znowu, nie możemy patrzeć, myślę, na cały rynek, na to, co się dzieje, tylko w aspekcie tego tu i teraz. Tak. Bo tak jak powiedziałem na początku, to jest koniunktura, którą w ogóle mamy, z którą mamy do czynienia w historii ekonomii, gospodarek, to jest coś normalnego, więc raz lepiej, raz gorzej. Cykliczność. Pamiętajmy o tym, że żyliśmy przez lata z deflacją i wszyscy się do tego tak przyzwyczaili, że każdy skok, który mamy do czynienia dzisiaj, jest szokiem. Ale przypomnijmy sobie też lata 90. No ja je doskonale pamiętam. Pan profesor pewnie też, że ta inflacja była dwucyfrowa i to była dwójka z przodu i to było coś, z czym żeśmy żyli i przeżyliśmy to. Więc to też nie należy demonizować. Oczywiście.
Całe oszczędności całej generacji, jednego pokolenia zostały wyzerowane.
To się zgadza, natomiast przetrwaliśmy to.
Podatek inflacyjny
zapłacono. Ja myślę, że to, co się wydarzyło wówczas, nie wydarzy się dzisiaj, bo po pierwsze nie wierzę w to, żeby ta inflacja osiągnęła aż tak wysokie poziomy. Po drugie, myślę, że też mimo wszystko świadomość i rządzących, i społeczeństwa jest zupełnie na innym poziomie. Wtedy trochę stąpaliśmy po takim grząskim gruncie i to były działania, które były stricte związane z teorią ekonomii. Natomiast mamy trochę doświadczeń, mamy za sobą już kilka cykli i myślę, że jest szansa na to, że nie będzie tak źle, jak było wtedy. I tak mówię na początku, ja jednak wierzę w to, że w przyszłym roku, gdy się spotkamy pod koniec, będziemy mieli zupełnie inny obraz i będziemy mogli z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. I wierzę w to, że na przykład za 10 lat możemy znowu wrócić do poziomu zerowych stóp procentowych, co dla mnie byłoby fantastyczne, bo ja akurat reprezentuję tą część inwestycyjną banku i dla mnie pandemia, niestety muszę to powiedzieć, nie mogło się nic lepszego mi wydarzyć niż pandemia, jeżeli chodzi o biznes, dlatego że z automatu nasi klienci zaczęli poszukiwać alternatywy do depozytu, który był klasyczny, wrócili na rynek akcji, pojawili się nowi inwestorzy, poszukiwali alternatywy do depozytu, czyli różne strukturyzowane produkty, któreśmy przygotowali tych klientów I to było coś fantastycznego, co spowodowało, że znowu ten rynek produktu inwestycyjnego, tej bankowości, ja akurat bankowość prywatna, no bo ten klient bankowości prywatnej, on najwięcej z tego czerpał, ale w ogóle każdy klient miał dostęp do wielu rzeczy, których wcześniej nie było, bo nie było jakby potrzeby z rynku, bo był depozyt, bo jeżeli był płacony 8, 9, 7, 10, 12...
No do ryzyka, prawda?
Dokładnie. To się zmieniło i ja wierzę głęboko w to, że wrócimy znowu do poziomu, może nie będzie to zero, ale myślę, że 1 plus, 2 plus. Ja myślę, że przy stopach na poziomie 2% jesteśmy tak samo fantastycznie w stanie rozwijać ten rynek produktów inwestycyjnych, funkcjonować, jeżeli chodzi o kredyty, funkcjonować, jeżeli chodzi o oszczędności. Być może te czasy, no teraz trudny czas, bo depozyty wysokie, ale znowu jak wrócimy, to znowu nauczą ludzi korzystania z alternatywy do depozytów. Może ten rynek rejtów, o których pan profesor powiedział, to też jest jakby gigantyczna szansa, że będzie można, nie posiadając kapitału na to, żeby kupić jedną dużą nieruchomość, uczestniczyć w tym procesie poprzez po prostu inwestowanie w rejty, tak jak było powiedziane.
To ja w kwestii uzupełnienia, cała ta hossa, na przykład w Stanach Zjednoczonych, nosi nazwę Robin Hood, prawda, od nazwy platformy inwestycyjne, na którą Amerykanie, szczególnie młodzi, którzy dostali pieniądze od rządu, można powiedzieć, od innych podatników, zainwestowała, bo nie mieli jak wydać, bo nie było możliwości zrealizowania popytu, bo podaż była zablokowana, więc poszli na rynek kapitałowy. Ale chciałem też na jeszcze jeden wątek zwrócić uwagę, bo my tutaj mówimy o inflacji i mówimy o tym, że inflacja może zacząć nam spadać. Tylko ta inflacja...
Znaczy, ja w to głęboko
wierzę. Ja też wierzę, tylko pytanie, jakim kosztem, bo trzeba jednoznacznie powiedzieć, że kosztem będzie spadek produktu krajowego brutto.
Tak.
Ja się obawiam, że w 2023 roku, może nawet wcześniej, ale myślę, że w 2023 jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo technicznej recesji w Polsce, a to znaczy dwa kwartały z ujemnymi odczytami produktu krajowego brutto, bo trzeba też sobie jasno powiedzieć, że walka z inflacją jest walką bolesną. To nie jest walka, gdzie nie ma bólu. Musi być ból, krew, bo wtedy dopiero czujemy, że walczymy z inflacją. A jak walczymy? No niestety kosztem spowolnienia gospodarczego, bo wówczas rośnie nam bezrobocie. Oczekiwania co do utraty pracy rosną, więc co robią ludzie? Ograniczają konsumpcję, co w sposób bezpośredni przekłada się na aspekt cen, no i wtedy inflacja zaczyna nam tak spadać. Więc tutaj też o tym aspekcie nie możemy zapominać. Najgorsze odpukać, co może nam się przydarzyć, jest prawdopodobieństwo, jak szacuję, na około 10-15%. Pojawienie się dwóch zjawisk negatywnych na dłużej, czyli wysokiej inflacji przy spadku PKB, czyli stagflacja. To jest najgorszy scenariusz, jaki się może u nas trafić. Bo jeżeli przez ten aspekt związany ze spadkiem PKB uda nam się powrócić do celu inflacyjnego NBP, tak? Czy 2,5 plus 1 punkt procentowy w obie strony, to ok, przy nie za dużym aż tak spadku PKB. Gorzej, jak PKB zacznie nam ogromnie spadać, a inflacja nam zamiast spadać zacznie rosnąć. I to może być ogromne wyzwanie.
Ponownie konsekwencje. Z jednej strony polityka pieniężna, która działa na obniżenie inflacji, ale z drugiej strony polityka fiskalna, która nie do końca jest spójna z tymi założeniami polityki pieniężnej.
No panie profesorze, tutaj bardzo często od dziennikarzy dostaję takie pytanie, to wtedy odpowiadam tak, że mnie uczono, ja uczę ekonomii takiej, że w tym przypadku polityka mix musi być jednokierunkowa. Czyli jeżeli jest restrykcyjna monetarna, czyli podwyższamy stopy, musi być restrykcyjna fiskalna, tylko restrykcyjna fiskalna oznacza dławienie deficytu, czy obniżanie deficytu budżetowego. Jak to można zrealizować? Tylko albo podwyższeniem wpływów, patrz podatki, albo cięciem wydatków. I teraz pytanie, wydaje mi się, że nie będzie tutaj tej spójności, jeszcze przynajmniej rok, jak nie dłużej, pomiędzy polityką monetarną, a to jest tak...
Czyli co, pomysł Rady Polityki Fiskalnej, która miałaby to tutaj w jakiś
znaczy,
sposób...
Ja to zawsze tak obrazowo mówię, że... Stopy procentowe jest, przepraszam, taką kolokwializm powiem, jest rana, bardzo nas boli, prawda, bo rośnie. Potem jest zaraz plaster polityki fiskalnej, a potem znowu polityka monetarna odrywa z bólem ten plaster, prawda, czyli stopy idą w górę. Na co polityka fiskalna nakleja? Dwa dodatkowe przeciwbólowe plastry. I obawiam się, że taka zabawa w kotka i myszkę może to prowadzić do tego, że ten proces stabilizacji inflacji wydłuży nam się w czasie.
Zmienię wątek. Już też pan prezes wspominał o wojnie w Ukrainie. To jest czynnik, którym wszyscy bardzo mocno żyjemy od ponad 4 miesięcy. Czy banki działające w Polsce są w stanie finansować odbudowę Ukrainy, gdyby
absolutnie
do niej doszło?
Tak, tylko że to nie będą inwestycje bezpośrednie na Ukrainie, tylko to będą inwestycje w polski przemysł, w polskie przedsiębiorstwa, które będą uczestniczyły, mam nadzieję, w tej odbudowie. I to jest jakby troszeczkę też odpowiedź na to, co pan profesor był uprzejmy powiedzieć, że ja znowu mówię, że jestem optymistą, bo wierzę w to, że jednak to PKB nie będzie jakby nam się kurczyło, tylko jednak te duże inwestycje, po pierwsze strukturalne, które muszą mieć miejsce. No była mowa ostatnio, tak, gdzie mieliśmy po pierwsze centralny port komunikacyjny. Teraz ostatnio była mowa o bezpośrednim połączeniu z Kijowa do Warszawy koleją. To jest kolejna gigantyczna inwestycja. I takich pewnie rzeczy się pojawi więcej. Ale myślę, że udział w finansowaniu Polski w odbudowie Ukrainy będzie kluczowy, bo jesteśmy po pierwsze, jeżeli chodzi o lokalizację, w idealnym miejscu, bo jesteśmy zaraz przy granicy. Więc mamy bezpośredni dostęp do naszych przyjaciół po stronie ukraińskiej. Mamy tak naprawdę możliwość dania im technologii, dostarczenia im rozwiązań przemysłowych, produkcyjnych, wszystkiego, co jest potrzebne, tak naprawdę najtańszy sposób, bo po pierwsze my to mamy, po drugie być może dzisiaj, jeżeli jest wydajność w jakimś sektorze typu 100 jednostek, to żeby zaspokoić potrzeby, które będą związane z odbudową Ukrainy, trzeba będzie zbudować 1000 jednostek wydajności. Więc trzeba w jakiś sposób sfinansować te 900 jednostek, które będzie trzeba po prostu zbudować, nie wiem, maszyny, zakłady przemysłowe, transport zorganizować, no mnóstwo jest elementów, które mają na to wpływ. Przy tej okazji wiele sektorów będzie mogło się pożywić, w cudzysłowie oczywiście. Więc ja wierzę głęboko w to, że mamy gigantyczną szansę, bo też pokazujemy jako naród dzisiaj, i że jesteśmy jednak blisko nich. I mam nadzieję, że jeżeli będą podejmowane decyzje o odbudowie, bo oczywiście tak, Amerykanie dają kolejne miliardy dolarów, prawda, inwestują potężne pieniądze, bo to jest, trzeba traktować jako inwestycja. To nie jest darowizna, to miejmy tego świadomość. To do nich wróci po kilkukroć. I pytanie, czy my się załapiemy na ten pociąg, jako jakiś tam pośrednik, czy też takie ogniwo, przez które będą te wszystkie środki przechodzić, bo którędyś muszą przechodzić, czy będziemy mogli współuczestniczyć, tak jak, nie wiem, mowa offset, prawda? Zawsze były założenia, że przy jakiejś dużej inwestycji musi być udział lokalnego biznesu, lokalnych przedsiębiorców, po to, żeby również, żebyśmy my się mogli w cudzysłowie znowu pożywić przy tym. Więc ja głęboko wierzę, że ta odbudowa jest gigantyczną szansą dla naszego kraju. I to paradoks polega na tym, że znowu wracając do sektora, sektor tego finansowy nie uciągnie. Sektor publiczny też tego nie uciągnie, bo to będą potężne kwoty. I tutaj pojawia się rynek kapitałowy, który dzisiaj jest na poziomie, jakim jest. Giełda troszeczkę, no mówiąc kolokwialnie, jest w słabej kondycji, jeżeli chodzi o obroty, jeżeli chodzi o ilość transakcji i tak dalej. No na to ma wpływ wiele czynników i myślę, że ten rynek kapitałowy jest kluczowy w tej odbudowie, bo dzisiaj 20% idzie inwestycji przez rynek kapitałowy w Polsce, w Stanach jest to 80%, na świecie jest to około tam plus minus 70%. Więc tu jest gigantyczna przestrzeń. Same banki nie sfinansują tego, Skarb Państwa też tego nie sfinansuje, musi wejść kapitał. Musi wejść kapitał, chociażby ten kapitał rodzimy też, bo tego kapitału, jak powiedziałem, jest 1 bln zł w obrocie i to jest jedno z rozwiązań. Pytanie jest najtrudniejsze, które sobie chyba wszyscy zadają, kiedy to się wydarzy. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że no, sytuacja po drugiej stronie granicy nie idzie w dobrym kierunku. Raczej nie widać tego, co jeszcze mówiło się kilka tygodni temu, że jest szansa, że na jesieni będzie jakieś przełamanie, zamknięcie tematu. Niestety najeźdźca coraz bardziej przesuwa swoje przyczółki, jeżeli chodzi o tą wojnę. Jest druga rzecz też, że już dzisiaj czytałem taki 3 scenariusze wywiadu amerykańskiego co do rozwoju sytuacji. Jeden oczywiście to, że to się skończy, ale to jest najmniej prawdopodobny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest to, że będzie jakby troszeczkę model pierwszej wojny światowej. W okopach i przesunięcie 100 metrów w lewo, w cudzysłowie 100 metrów w prawo. I to może trwać 2 lata, 3 lata, 5 lat. I to jest zły scenariusz, bo to też powoduje, że nie będzie tego takiego momentu, że teraz zaczynamy. Chyba, że zostaną jakieś hybrydy, jakieś rozwiązania połowiczne, że jednak strona ukraińska zdecyduje się na to, żeby, nie wiem, jakąś strefę buforową stworzyć w tych republikach, które zostały zajęte.
82% jest przeciwko oddawaniu jakiejkolwiek ziemi.
Wiem, no i to jest jakby główny problem, bo to jest to nie
tylko... Politycznie Żeleński nie pójdzie, bo straci władzę.
Dokładnie, więc to jest bardzo trudny temat i niestety to może być wszystko odroczone w czasie, bo gdyby to się wydarzyło, powiedzmy, gdybyśmy mieli pewność, że 1 września jest koniec wojny, zawieszenie broni, zaczynamy odbudowę, to ja bym się w ogóle o kryzys nie martwił w Polsce, bo to był
nie przygotowani, bo to nie mamy jeszcze tutaj możliwości, żeby uczestniczyć, tak? Bo banki nie, państwo
znaczy nie. To nie jest tak, że banki nie, bo my jako banki z przyjemnością zainwestujemy w te małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które będą musiały dostarczyć nam swoje produkty, maszyny, rozwiązania technologiczne i wszystko inne. Tylko one muszą mieć w cudzysłowie zamówienia. Jeżeli ta wojna dalej trwa, tych zamówień nie ma.
To ja w uzupełnieniu pana prezesa. Tu banki, finansując tego typu polskie przedsiębiorstwa, mają jednak ekspozycję na ryzyko nowe, czyli ryzyko... I tu, wydaje mi się, krytyczne będzie zapewnienie instrumentów mitygacji ryzyka banków w postaci KUKE, prawda, na przykład, czy gwarancji Skarbu Państwa na te kredyty, które są udzielane polskim firmom, które będą partycypowały w procesie odbudowy.
Bo to działania są podejmowane w tej chwili.
Tak, bo to jest kluczowe. Kto weźmie na siebie podwyższone ryzyko finansowania udziału polskich przedsiębiorstw w odbudowie, bo to jest najspecyficzny rynek, ten ukraiński, prawda? Tak. Więc wydaje mi się, że dużo łatwiej banki by podjęły te ryzyko w momencie, kiedy mają zabezpieczenie w postaci KUKE lub gwarancji, bo inaczej to będzie odpis na ryzyko na kapitale.
Albo będzie emisja papierów typu, nie wiem, były obligacje drogowe, może tak. Były obligacje wojenne, prawda, które stanowić mogą jakby jedną stronę finansowania, tak. A z drugiej strony też mogą stanowić zabezpieczenie finansowania takiego zwykłego komercyjnego. Tak. I tu też są jakby rozwiązania.
Hybrydowe, tak.
Tylko to jest kwestia jakby decyzji. No ale tak mówię wcześniej, musi być sygnał, że odpalamy silniki i idziemy do przodu.
Trwały. Pamiętajcie Państwo, że nikt nie wejdzie w odbudowę przy tlącym się cały czas konflikcie, tak. Bo co z tego, że my odbudujemy, odpukać, jak za moment może się znowu zostać
dokładnie
zniszczone. Więc to muszą być trwałe sygnały zakończenia.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy o pytania wzajemne i bardzo proszę pana prezesa o pytanie do pana profesora i pana profesora o pytanie do pana prezesa. Może od pana profesora zaczniemy.
No, kości to pierwszy.
Bardzo dziękuję. To ja mam do pana profesora pytanie bardzo proste. Czy pan profesor chociaż w jakimś ułamku podziela mój optymizm, jeżeli chodzi o przyszłość?
To oczywiście, że podzielam, bo ja zawsze myślę scenariuszowo. A w analizie scenariuszowej mamy postsymistyczne i optymistyczne scenariusze i nadajemy tylko prawdopodobieństwa materializacji. Mój scenariusz na najbliższe kwartały jest pesymistyczny, z wyższym prawdopodobieństwem pesymistycznego, co nie znaczy, że nie oczekuję gdzieś od drugiego, trzeciego kwartału 2023 scenariusza optymistycznego, chociaż uważam, że kluczem tak naprawdę będzie sytuacja nie w Polsce, tylko to, co pan prezes na początku mówił, tylko sytuacja globalna. A widzimy pierwsze oznaki spowolnienia gospodarki globalnej, bo zaczynają nam też spadać nie tylko inflacja konsumencka, ale także głównie inflacja, to co pan prezes mówił o Niemczech, producencka, czyli PPI i ceny surowców. Jeżeli spadają ceny surowców,
spożywczych,
prawda, i pszenicy, ale przede wszystkim ropy, miedzi, a jak spadają tego typu strategiczne surowce, to znaczy, że rynek oczekuje aspektów recesyjnych, a nie rozwojowych. Czyli w tym momencie z perspektywy spadku inflacji optymizm. Moje największe obawy, jakim kosztem, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, o spadek i jak zareaguje portfel czy kredytów mikro, czy korporacyjnych na spadek produktu krajowego brutto, a kredyty dla gospodarstw domowych, jak zareagują na ewentualny wzrost bezrobocia.
Panie profesorze, proszę o rewanż.
Rewanż, to ja może zadam panu profesorowi takie pytanie, które... Nie, dlaczego? Zawsze interesuje mnie taka rzecz, gdzie jestem, to promuję, że w takim dyskusji publicznym, nie wiem, czy pan prezes też to podziela moją opinię, cały czas jest bank, ma pomóc, bank ma dołożyć i ten bank, mam czasami wrażenie, że jest traktowany jako przybysz z kosmosu.
Dobry wujek.
Dobry w ogóle, prawda, że to jest ktoś obcy. Nie chodzi o to, że to jest ktoś obcy. A przecież pamiętajcie państwo, że banki mają swoich właścicieli. Ja jestem właścicielem banku PKS-a, bo moje PPK i moje OFE ma udziały w pana prezesa banku. Tam
też jestem współwłaścicielem.
No właśnie, ponad 20 parę. I jako właśnie ta druga strona, czyli właścicielska, jestem ogromnie zainteresowany wynikami tych banków i właśnie chciałbym, żeby sektor bankowy bardziej akcentował to, że tak naprawdę większość Polaków jest współwłaścicielami tych banków i to nie jest byt obcy, bo ja mam takie wrażenie, że to chłopiec do bicia, za wszystko jest winien i takie chłosta po plecach, bank zły, niedobry.
Banksterzy.
Banksterzy, prawda? Pamiętajmy, że to są pieniądze emerytalne. Chcę się zapytać.
Pytanie, panie profesorze?
Pytanie jest takie, czy pan prezes nie obawia się, że spadki w PPK, które wynikają głównie ze spadków sektora bankowego, bo jest nadreprezentowany w WIG-u 20, przełożą się po doświadczeniach z OFE na to, że jednak część osób zacznie odchodzić z PPK i może to już na stałe zrazić Polaków do jakiejkolwiek formy długoterminowego emerytalnego oszczędzania, bo ja mam taką obawę.
Ja chyba nie do końca mam taką obawę, bo znowu patrzymy, jeżeli chodzi o pewne cykle gospodarcze, tak, prawda? Ja akurat mam ten zaszczyt reprezentować bank, który zawsze był bankiem dywidendowym. I jakby naszym zadaniem głównym była maksymalizacja zysku, po to, aby akcjonariusze bezpośredni, posiadający akcje, czy też pośredni, tak jak panowie wspomnieli, będący uczestnikami PPK czy OFE, no, oczekują tego, bo to ma wpływ potem na ich uposażenie, na emerytury. Więc tutaj mam komfort taki, że my zawsze robiliśmy wszystko i nasz poprzedni właściciel i obecny właściciel, ten taki dominujący, jego głównym, najważniejsze było to, żeby była maksymalna dywidenda. I my jako bank żeśmy wypracowali na tyle duże zyski, że zawsze na tą dywidendę mogliśmy sobie pozwolić. Wyjątkiem był rok covidowy, gdzie jak były zamrożone, były wypłaty dywidend. Tak, to było regulacyjne uwarunkowanie. I pod tym kątem mam komfort, że i tu bym się tego nie obawiał. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to, co się dzieje z wycenami spółek, bo to nie chodzi tylko o banki.
Nie, który 40-50%
tak, do sektor, no ale trzeba pamiętać też, że w grudniu tamtym roku wycena na przykład mojego banku była około 60 zł, prawda? W ciągu roku wzrosła do 130 kilku.
Oczekiwania na zyski z uwagi na rosnące stopy procentowe.
No to jeszcze to oczywiście się w pewnym momencie pojawiło, ale też jakby zaczęliśmy w taki naturalny sposób odrabiać, bo pandemia spowodowała, tak, że te zyski jednak zmalały. Zresztą cały sektor pokazał niższe wyniki. Natomiast myśmy się trochę też dostosowali do tej nowej sytuacji.
Oczywiście.
Bo to też jest tak, że to nie jest tak, że myśmy czekali biernie aż to, co się będzie działo, tylko jednak my musieliśmy przebudować zespoły, model obsługi.
No cały model biznesowy.
Wszystko. Cały sektor się zmienił. Już nie ma konieczności tych tysięcy oddziałów, prawda? Zdalna obsługa, zdalne konferencje, system 40-60, jeżeli chodzi o pracę hybrydową. To wszystko ma wpływ na przykład na stronę kosztową.
Koszty do przychodów spadły.
Dokładnie. W związku z tym mamy jakby też, a zostaliśmy z tymi rozwiązaniami w erze znowu tych stóp, które są z punktu widzenia banków fantastyczne, ponieważ powodują, że możemy generować fajny wynik. Więc jeżeli rzeczywiście nie będzie regulacyjnie żadnych takich, no znowu ten nieszczęsny nazwa wakacje, to tu się zgodzę, że to nie jest szczęśliwa nazwa, no ale jest jaka jest, żyjemy, będziemy z nią żyli. Jeżeli one, pytanie jak się skończy to, czy to będzie konstrukcja, która będzie dotyczyła całego rynku i wszystkich, czy też będą jakieś limity, nie wiem, kwotowe, dochodowe, przychodowe, na członka rodziny, tego nie wiem, bo to wszystko dzisiaj jest w sferze pewnych dyskusji i prac nad tą ustawą. No to też będzie miało wpływ na wynik sektora i rzeczywiście, jeżeli by to było tak, że to jest dostępne dla wszystkich, powszechne, no to ten sektor odczuje to, znacznie odczuje te wakacje. Jeżeli to będzie w jakiś sposób ustrukturyzowane, to myślę, że sektor przetrwa. I to też tak mówię, może być tak, że no, wszyscy wiemy o tym, że w sektorze są bardzo silni gracze i są też słabsi gracze. Znowu, jeżeli ten słabszy gracz będzie, jakby zaboli go ta sytuacja, no to będzie miało wpływ na jego wyniki i na jego postrzeganie i znowu może być moment taki, co pokazały historie z frankami, że niektórzy gracze sobie nie radzili. No też kwestia, no przykład my, którzy byliśmy w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby pomóc sektorowi poprzez przejęcie idei i rozwiązanie problemu które tam w tamtym banku były. No świetnie sobie z tym poradziliśmy, naprawdę jestem
bardzo... Klasycznie, tak, pozytywnie.
Tak, i też i wszyscy depozytariusze zostali zaspokojeni. To nie było sytuacji takiej, że te pieniądze zniknęły. To było kluczowe z punktu widzenia podejmowania tej decyzji. No więc ja myślę, że rzeczywiście sytuacja może mieć wpływ, odpowiadając na pytanie, ale za mało mam zmiennych dzisiaj, żeby powiedzieć, czy to będzie totalny wpływ i żeby naprawdę będziemy cierpieć, bo znowu patrząc, ja patrzę akurat też przez pryzmat swoich wyników w OFE, bo jestem dalej uczestnikiem OFE i widzę, jak wysokość, wycena składki, czy tej jednostki uczestnictwa się zmienia, prawda? Były momenty fantastyczne, potem tak. Się pojawiły gorsze, ale znowu w perspektywie długoterminowej
zawsze
jest dobrze.
Wysoki stopień.
I ja tym optymistycznym akcentem.
A jeszcze jedno pytanie, mogę tylko bardzo proszę.
Bo my mówimy o portfelu kredytów złotowych 520 miliardów, ale mieliśmy zaskakujący ruch Banku Centralnego Szwajcarii, podniesienie stóp procentowych. Ja się jeszcze obawiam jednego wyzwania dla sektora bankowego, że podniosą się głosy, dlaczego są nagrodzeni wakacjami kredytobiorcy mieszkaniowi złotowi, a sytuacja kredytobiorców frankowych, bo frank się umocnił w wyniku podwyżki stóp przez Bank Centralny, czyli ryzyko kursowe na niekorzyść i ryzyko stopy procentowej na niekorzyść, bo już jest minus 0,25. Mówi się, że będzie plus 0,25, prawda? Czyli nagle się może okazać, że kredytobiorcy, a tam jest 90 miliardów znowu ekspozycji, powiedzą, jeżeli ci mają wakacje, to my chcemy dołączyć
na ferie.
I to jest
bardzo dziękuję.
Wyzwanie.
Było to czwartkowe forum SGH, którego gościem był pan prezes Jarosław Fuchs, wiceprezes PKO SA oraz pan profesor Waldemar Rogowski.
Dziękuję.
Nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. To ostatnie czwartkowe forum przed wakacjami, nie wakacjami kredytowymi. Zapraszam na wakacje i 6 września na forum ekonomiczne i prezentację raportu SGH, od którego forum zaczniemy, a my widzimy się po wakacjach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.